opowiadam tutaj po katolicku. Szczęść Boże, witajcie serdecznie z mojego pokoiku na kolejnej części naszej serii Prawda o Antychryście, w której analizujemy sobie postać Antychrysta na podstawie Pisma Świętego, ojców Kościoła, doktorów Kościoła, mistyków, wypowiedzi papieży na podstawie książki pod tytułem Antychryst, wydanej w 1921 roku. Ona otrzymała oczywiście Nihli Obstat w Pradze profesora Spirago, autorstwa profesora Spirago. Ja się opieram na streszczeniu tejże książki, które będzie, ta książka, to streszczenie będzie wydane w formie książki. Będzie to pierwsze wydawnictwo kanału Moc w Słabości. Zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy odcinek. Wyjątkowy, ponieważ traktujący o Antychryście, wyjaśniający wiele wątpliwości. Kto ma kota z was w domu, kto ma kota w głowie? Mówi się mieć kota w głowie? Nie, jak to się mówi. No dobra, zaczynamy. Teraz już jestem na pewno przygotowany do spotkania z wami. To jakieś brudy. Słuchajcie, wiecie co, ja wam powiem szczerze, że ja nie lubię tych brudów, kurzu. Taka osobista jakby refleksja, kurz, prawda, no każdy z nas zmaga się z kurzem. Dla mnie kurz to jest chyba jedna z najgorszych konsekwencji grzechu pierworodnego. Powiem wam szczerze, że nie znoszę kurzu i mam nadzieję, że w niebie kurzu nie ma. No nie, na pewno nie ma w niebie kurzu. Dobra, już nie glindzę. Zaczynamy nasze spotkanie, część piąta, prawda o Antychryście. I szukam. No nie mówcie, że ja zamknąłem. Jest tekst, dobra. Już myślałem, że zamknąłem. Mam, słuchajcie, ponad 12,5 tysiąca maili na skrzynce. I przepraszam, że nie wszystkim od razu odpisuję i tak no naprawdę przebijam się przez to. Nie, że w ciągu jednego dnia 12 tysięcy maili przybyło, ale ogólnie się tego nazbierało dość dużo. Czyli mamy dzisiaj od rozdziału 15. A rozdział 15 brzmi: Antychryst uczyni Jerozolimę i Rzym ośrodkami władzy swojego światowego imperium. I teraz, żeby to wszystko wyjaśnić, żeby nie wchodzić w teorie spiskowe, to od razu odnosimy się zarówno do Apokalipsy, jak i do ojców Kościoła. Posłuchajcie, o tym, że Antychryst będzie panował w Jerozolimie, wspomina Apokalipsa. Bowiem w Jerozolimie Antychryst ma zabić Henocha i Eliasza. Nie bez znaczenia są także słowa proroka Daniela: i rozbije namioty pałacu swego pomiędzy morzami, Morzem Śródziemnym i Morzem Martwym, na górze ozdobnej świętobliwości. To jest fragment z księgi proroka Daniela, rozdział 11, wers 40. I odsyłam was również do księgi Apokalipsy, rozdział 11, wersety 7 i 8. Święty Ireneusz z Lyonu, ojciec Kościoła, wyjaśnia to w ten sposób. W czasie swego panowania Antychryst postawi swój tron w Jerozolimie. Chyba jaśniej tutaj jakby to nie sformułowane. Znaczy nie da się tego jaśniej sformułować, ale żeby tego mylnie nie rozumieć teraz, to dalej czytajmy. Święty Anselm mówi z kolei: jako że Żydzi oczekują od Mesjasza, że przywróci on Jerozolimie. Jako że Żydzi oczekują od Mesjasza, że przywróci on Jerozolimie wielką wspaniałość, Antychryst uczyni z Jerozolimy wspaniałe i wielkie miasto, jak żadne inne na świecie, i każe tu zbudować swoją rezydencję. Koniec cytatu ze świętego Anselma. To, że Antychryst urządzi swoją siedzibę również w Rzymie, można wnioskować z rozdziału 17 Apokalipsy, gdzie jest mowa o niewieście, czyli wielkim mieście, siedzącej na 7 wzgórzach, 7 wzgórz, Rzym, i panującej nad królami ziemi. Tu jest, autor nas odsyła do księgi Apokalipsy, rozdział 17, wersety 9 i 18. I teraz temat dość pilny, powszechny, gorący, żeby go dobrze zrozumieć, rozdział 16. Antychryst nałoży na wszystkich swoich zwolenników swój znak. Nałoży. Święty Laktancjusz rzecze: ci, którzy w niego uwierzą lub przyjdą do niego, zostaną przez niego oznakowani jak bydło. Znamie zostanie odciśnięte na czole i albo na prawej ręce. Księga Apokalipsy, rozdział 13, rozdział 19, rozdział 20. Takie znamiona były normalną rzeczą już w pogańskiej starożytności. Na znak poddaństwa niewolnikom umieszczano je na czole, a żołnierzom na ręce. Ale żeby teraz... Spokojnie, czytamy dalej, bo to jest dopiero początek. Święta Hildegarda mówi, ten znak będzie piekielną karykaturą, uwaga, chrztu, ponieważ przez jego nałożenie człowiek stanie się zwolennikiem antychrysta, a tym samym również szatana i odda się pod szatańskie wpływy. Tego samego zdania jest również święty męczennik Hipolit, który mówi, że znamie będzie zawierało w sobie wyrzeczenie się wiary w Chrystusa. I tu dochodzimy, że tak powiem, do clue, jak to mówią w Francuzi, do clue. Aby należeć do antychrysta, trzeba będzie się wyrzec swojej wiary, ponieważ wiara, jak i niewiara, nie działają automatycznie. To znaczy, jeżeli chcesz być zwolennikiem Chrystusa, musimy to wyrazić świadomie i dobrowolnie. Jeżeli chcemy być zwolennikami antychrysta, również świadomie i dobrowolnie będziemy musieli to wyrazić przez wyrzeczenie się wiary. Tu walka będzie się toczyła na poziomie wiary, na tym poziomie niewidzialnym, poziomie duchowym. Zobaczcie dalej, co jest tutaj napisane. Święta Hildegarda kontynuuje. Chrześcijanom pozostanie jedynie wybór pomiędzy śmiercią a pospieszną ucieczką na pustynię. Kto bowiem odmówi noszenia znaku antychrysta, od razu zostanie stracony. I fragment z Księgi Apokalipsy. Tu się okazuje wytrwałość świętych, czyli wiernych chrześcijan, tych, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusa. Święty Jan Ewangelista rzeczywiście zapowiedział, a dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii i jej obrazu i ten, kto bierze znamie jej imienia. Uwaga, znamie imienia bestii. Znamie imienia bestii. Nienawiść wśród ludzi wkrótce rozerwie nawet najświętsze więzy. Spełnią się słowa Chrystusa. Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko. Powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Wówczas wielu zachwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać, jedni drugich nienawidzić. Antychryst będzie działał przez zaprzeczenie tego wszystkiego, co czynił Chrystus. Chrystus przychodzi, mówiąc bardzo krótko, z misją miłości. Wzywa nawet do miłości nieprzyjaciół. Antychryst jako zaprzeczenie Chrystusa będzie się posługiwał nienawiścią, będzie się posługiwał gniewem. Gniewem, który Ewagriusz z Pontu, jeden z największych ojców pustyni, definiuje jako wino demonów. Gniew jest winem demonów. I nie mówimy tutaj o gniewie Bożym, który jest związany z karą Bożą, a kara Boża jest związana ze sprawiedliwością. To jest zupełnie inny temat. Tu chodzi o nienawiść, zaprzeczenie miłości, zaprzeczenie odpowiedzialności i jednocześnie jest tu mowa o gniewie. Gniewie, który wyrasta z cynizmu, gniewie, który wyrasta z buntu, gniewie, który wyrasta z nieposłuszeństwa. Najniebezpieczniejsza walka toczy się o nasze serca i o nasze dusze. Dlatego szatan walczy o naszą duszę, walczy o nasze serce, najpierw odcinając nas od poznania prawdy i wtedy na przykład stajemy się wyznawcami wolności, wierzymy tylko i wyłącznie w wolność. Wolność pozbawiona prawdy jest niewolą. Wolność nieskierowana ku miłości zamienia się w egoizm, ponieważ granicą wolności jest wolność drugiego człowieka. I zaprzeczeniem wszelkiej wiary, nadziei i miłości jest cynizm, egoizm, nienawiść. O tym między innymi mówią ojcowie Kościoła w odniesieniu do antychrysta. Antychryst będzie chciał z nas uczynić dzieci nienawiści, dzieci gniewu. Zobaczcie, jak dziś bardzo łatwo wchodzimy w konflikty, dzielimy się na grupy, podgrupki, frakcje, ile podziałów jest wśród katolików. Otóż diabeł miesza ogonem, ponieważ diabolos to jest ten, który dzieli. I czy nie macie takiego wrażenia, że dzisiaj Kościół jest podzielony bardzo mocno i my wierni nie za bardzo wiemy, jak się zachować, jak oceniać tę czy inną wypowiedź biskupa, księdza? Powiem szczerze, albo nie powiem tego. Nie, dobra, przepraszam, nie powiem. Idziemy dalej. No. Nie, bo byłoby już za dużo, a nie chcę tej takich rzeczy mówić. Rozdział 17. Rozszerzenie zasięgu władzy Antychrysta przez znaki i fałszywe cuda. W narodzie wybranym znajdzie wielu zwolenników. Dlatego będzie głosił, że prawo mojżeszowe nadal jest w mocy oraz na powrót wprowadzi święcenie szabatu, obrzezanie i żydowskie ceremonie. Porównaj święty Grzegorz Wielki. To jest, jest przypis do jego dzieła. Święta Hildegarda zaznacza: Antychryst odrzuci chrzest i Ewangelię święte i wyśmieje przepisy Kościoła katolickiego. Święty Efrem mówi: kiedy Antychryst zacznie swoje szaleństwo, nawet Żydzi zwątpią, czy rzeczywiście jest on Mesjaszem. Wtedy obróci swoją wściekłość tak, że przeciw Żydom będzie zrzucał ich z piastowanych urzędów i wielu z nich każe męczyć i zabijać gorzej niż chrześcijan. Antychryst będzie używał ziemskich dóbr jako przynęty. To się dzieje od początku istnienia świata właściwie. Za pomocą pieniędzy i majątku wielu chrześcijan nakłoni do odstępstwa, zaznacza święty Hieronim. Tak samo jak niegdyś jego pierwowzór, król Syrii Antioch Epifanes, złotem, srebrem i darami próbował skusić Żydów do odstąpienia od ich wiary. Antychryst będzie nadawał swoim zwolennikom bogactwa i władzę godności królewskie. Będzie im także rozdawał za darmo ziemię. Księga proroka Daniela, rozdział 11, werset 39. Będzie posiadał w nadmiarze złoto i srebro, wszystkie kosztowności Egiptu, zaznacza święty Cyryl Jerozolimski. Święty Anselm uważa, że diabeł odkryje przed Antychrystem wszystkie ukryte skarby. Święta Mechtylda z Magdeburga zaznacza: Antychryst zawładnie też świeckimi książętami za pomocą złota. Ci uznają go wówczas za swego pana. Dlatego mówi Pismo Święte: i bestia czyni wielkie znaki na oczach ludzi. Także święty Paweł mówi o Antychrystu. Pojawieniu się jego będzie towarzyszyć działanie szatana z całą jego mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 9. Tak więc za pomocą szatana będzie czynił fałszywe cuda. Jednakże, jak mówi święty Ireneusz, Antychryst nie będzie czynił cudów mocą Bożą, lecz wyłącznie z pomocą upadłych duchów. W ten sposób będzie zwodził ludzi. Święty Efrem wyjaśnia, że Antychryst będzie największym czarnoksiężnikiem, ponieważ jego dusza wypełniona będzie mocą diabła. Święta Hildegarda mówi: Antychryst będzie udawał, że umarł dla zbawienia swego ludu, a potem upozoruje swoje zmartwychwstanie. I dalej dodaje: powie swoim przyjaciołom, że mają go zabić mieczem, a po śmierci zawinąć w czystą szatę i zostawić go, aby tak leżał aż do dnia jego zmartwychwstania. Lecz to będzie oszukiwanie ludzi czarnoksięskimi sztuczkami. W rzeczywistości postać, która osunie się po uderzeniu mieczem, nie będzie jego ciałem, tylko złudnym cieniem. Gdy wszyscy będą pozostawać w błędnym mniemaniu, że on naprawdę umarł od zadanych ran, uda się znowu powrócić do życia i zażąda, aby się do niego modlono. Wprawi tym wszystkich ludzi w zdumienie i podziw. Nawet pobożni chrześcijanie będą zadziwieni i przestraszeni tymi dziwnymi cudami i cudownymi znakami uczynionymi przez Antychrysta i wylewać będą żal. Święty Hipolit dodaje, będzie oczyszczał trędowatych, sprawiał, że chromi będą chodzić, wypędzał diabła, wskrzeszał umarłych i przepowiadał przyszłość, będzie chodził suchą nogą po powierzchni morza, sprawi, że ogień zstąpi z nieba, będzie przenosił góry, dowolnie zmieniał położenie słońca na niebie, przemieniając tak dzień w noc, a noc w dzień. Wszystkie żywioły ziemi, powietrze, woda i ogień będą się zdawały mu posłuszne. Święty Ireneusz dodaje, że Antychryst swoimi czarami zatrzyma słońce. Święty Hipolit mówi, kiedy Antychryst powie słońcu, że ma stanąć nieruchomo, to zatrzyma się ono w swoim biegu, zupełnie jakby było rozumną istotą. A kiedy powie, że ma znowu poruszać się swoim biegiem, to będzie robiło duże skoki, by w krótkim czasie nadgonić czas stracony przez stanie w miejscu, a potem znowić swój normalny bieg. Ja wam, słuchajcie, cytuję ojców Kościoła. Czy należy to rozumieć dosłownie, czy należy to rozumieć w sposób metaforyczny? Do tego pewnie jeszcze wrócimy. Ale żeby tutaj nie było mojego gadania, to wracam do tekstu. Święty Efrem mówi z kolei. Antychryst sprawi, że na oczach wszystkich góry i wyspy będą się poruszać. Ten łajdak, tak go nazywa święty Efrem, przed tłumami zebranych ludzi przemówi do góry. Góro, rozkazuje ci, abyś natychmiast przeszła do nas przez morze i góra natychmiast przejdzie przez morze, jakby miała nogi, choć w rzeczywistości nie rusza się z miejsca. Tak samo będzie przenosił wyspy na morzu z jednego miejsca na drugie. Kardynał Bellarmine mówi, że przy dokonywaniu takich fałszywych cudów jak przenoszenie gór, pomagać mu będą prawie wszystkie diabły. Wielki rozgłos Antychryst wzbudzi lataniem w powietrzu. Będzie on bowiem z pomocą złych duchów wznosił się w obłoki, roztaczając przy tym potężny blask światła. Święty Efrem dodaje, będzie latał w obłokach niebieskich z jednego miejsca do drugiego, jaśniejąc takim blaskiem, jakby słońce stało na firmamencie. Święty Laktancjusz zaznacza, te fałszywe znaki zwiodą nawet najmądrzejszych ludzi i skłonią do uwielbienia Antychrysta. I tak samo jak Chrystus powoła się na swoje cuda, mówiąc, jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim cudom, wierzcie moim znakom. Zauważcie, Antychryst będzie naśladował Chrystusa, bo diabeł przecież małpuje Boga. Diabeł go w sposób nieudolny naśladuje i Antychryst, ten, który będzie miał antymisję wobec misji Chrystusa, tak jak Chrystus przyszedł do nas z misją zbawienia, Antychryst przyjdzie do nas z misją zniszczenia. To wszystko, co wam czytam, to wam czytam po prostu. To znaczy, to są fragmenty z ojców Kościoła. Tutaj jeszcze ten rozdział 17 się długo ciągnie. Sobie tutaj ten fragment pominiemy, ponieważ mamy rozdział 18. I na tym myślę, że dziś skończymy. Dość dużo niewiarygodnych takich obrazów dzisiaj nam ojcowie Kościoła przedstawiają. Oczywiście ktoś powie, no jak to jest możliwe, że będzie góry przenosił, że zatrzyma słońce i tak dalej. Do tego jeszcze wrócimy, ponieważ pamiętajmy, że również i ojcowie Kościoła bardzo często posługiwali się metaforami. To, co powinno z tych tekstów ojców Kościoła wybrzmiewać, to, że Antychryst będzie walczył o nasze dusze i o nasze serca, będzie to robił w sposób niebywale zacięty, cyniczny, będzie nas okłamywał, posługując się perfidnymi półprawdami, będzie chciał nas odciąć od prawdy. To, co diabeł może zrobić i robi, najpierw to odcina nas od prawdy, to znaczy odcina nas od celu, do którego zmierzamy, że tak powiem, zakręci nas tak, że nasz błędnik duchowy zwariuje i nie będziemy wiedzieli, w którą stronę się udać. Ponieważ zatracimy perspektywę światła, będziemy chcieli się przyzwyczaić do życia w ciemności, uznamy, że jesteśmy już tak długo na pustyni, że nasza wiara jest tak długo próbowana, że już chcemy żyć rzeczywiście w tej ciemności, na tej pustyni, byleby tylko mieć spokój od złego, byleby tylko nam się życie tutaj, to codzienne, to życie materialne, mówiąc krótko, życie ziemskie ułożyło. Będziemy próbowani, będzie nasza wiara próbowana, tak aby się ujawniły intencje naszego serca, apokalipsis ujawnić się, tak nasze intencje naszego serca ujawnią się, ponieważ tylko w ten sposób nasza wiara może być wypróbowana i przetestowana. Świadectwo, to znaczy będziemy skłonieni do tego, skłonieni, chciałem powiedzieć zmuszeni, po prostu zostaniemy ustawieni w takiej perspektywie życiowej, że będziemy niejako zmuszeni do dania świadectwa o przynależności do Chrystusa albo zaprzeczeniu temu świadectwu i być może niektórzy z nas dadzą antyświadectwo, przyznając się do antychrysta. Nie trzeba szukać antychrysta gdzieś tam daleko, ponieważ każde nasze wybory są wyborami albo z Bogiem, albo przeciwko Bogu, albo z Chrystusem, albo z antychrystusem. Dlatego rozdział 18 brzmi: Antychryst będzie panował 3,5 roku, naśladując, uwaga, publiczną działalność Chrystusa. Antychryst zapanuje nad światem. O tym mówi święty Jan Ewangelista, że ten świat nie należy do nas, że ten świat jest pod panowaniem złego, co nie oznacza, że świat został stworzony przez złego. Nie, absolutnie został stworzony przez Boga. Adam i Ewa przez właśnie nieposłuszeństwo i bunt przeciwko Bogu popsuli ten świat. Ten świat stał się areną walki duchowej. Święty Ewagriusz z Pontu mówi, że ten świat stał się takim wielkim ołtarzem, na którym przez gniew szatan chce nas przekonać do buntu przeciwko Bogu. W związku z tym Księga Apokalipsy rzecze w rozdziale 13, wersecie 7: i dano tej bestii władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. To znaczy każdy naród, każdy z nas, wszyscy ludzie będą poddani próbie wiary. Prorok Daniel widzi bestię z 10 rogami. Między tymi 10 rogami bestii Daniel widzi wychodzący mały, a więc 11 róg, który wyłamuje 3 z 10 rogów. Zdaniem świętych ojców Kościoła tym małym rogiem jest Antychryst, którego prorok Daniel nazywa Królem Północy. Księga proroka Daniela, rozdział 11, wersety 15 i 40. W Apokalipsie według świętego Jana także jest mowa o 10 rogach, królach, dających swoją siłę i władzę bestii, czyli antychrystowi. Księga Apokalipsy, rozdział 17, wersety 12 i 13. Święty Hieronim zaznacza, antychryst będzie rządził całym światem i również o tym mówi księga proroka Daniela, rozdział 11. Będzie posiadał władzę i potęgę, jakiej nie miał jeszcze żaden król na tym świecie, dodaje święty Cyryl Jerozolimski. Uwaga, nie szukajmy wroga na zewnątrz, bo wróg jest w naszych sercach, to znaczy nieczystość, jak to mówi Chrystus, rodzi się w naszych sercach. I to najgorsze znamie, jakie możemy otrzymać, to, które nas odcina od Boga, odcina od Chrystusa, odcina od Kościoła, to jest znamie grzechu ciężkiego, znamie grzechu śmiertelnego. To jest nasz, że tak powiem, wróg, diabeł. Nie ludzie, nie Kościół, bo są też i tacy, którzy w Kościele chcą widzieć tylko czarne karty Kościoła, tylko to, co w Kościele się nie udaje. Chcą widzieć w Kościele już jakąś instytucję złamaną, zniszczoną, prawda, już właściwie można przejechać po niej buldożerem, walcem i zagrabić. Nie, wróg nie jest na zewnątrz. Diabeł tak nie działa. Diabeł, żeby zadziałał, żeby miał władzę na nas, to najpierw przez naszą dobrowolność, czyli zgodę i świadomość włazi do naszego serca. Tak jak to zrobił z Adamem i Ewą, gdzie wokół Ewy łaził i w końcu ją przekonał, żeby zerwała zakazany owoc i żeby to zło przekazała Adamowi. Adam nie stanął na wysokości zadania, nie wziął w obronę Ewy. Człowiek, mężczyzna nie stanął w obronie człowieka, kobiety. I to zło przez grzech pierworodny rozlało się od Adama i Ewy na wszystkich przez Kaina i Abla. Zobaczcie, już w historii Kaina i Abla, o tym mówi również Ewagriusz z Pontu, pojawia się kielich demonów, czyli gniew, nienawiść. Ile zobaczcie, dzisiaj jest nienawiści na świecie. Wystarczy właściwie mała iskierka, żeby świat zapłonął, żeby, jak to mówią ojcowie Kościoła, antychryst zapanował nad całym światem. Antychryst zapanuje nad całym światem, kiedy zapanuje nad naszymi sercami. Tu chodzi o zapanowanie nad naszymi sercami i duszami. Kiedy żyjemy w grzechu śmiertelnym, kiedy odrzucamy Kościół, kiedy chcemy własny Kościół zbudować, nie ma innego Kościoła i nie będzie innego Kościoła. Kiedy odrzucamy życie sakramentalne, kiedy już nie chcemy powstawać z upadków, nasza wiara będzie próbowana do końca życia i to nam udowadniają święci, najwięksi święci, święty ojciec Pio, święty Jan od Krzyża, święta Faustyna, święci ojcowie Kościoła, doktorzy Kościoła, mistycy, do końca byli próbowani. Święta Teresa nawet przechodziła swego rodzaju doświadczenia bycia opętaną. Aż do tego stopnia Bóg próbował jej wiarę i w ten sposób święta Teresa składała swoją duszę, ale też swoje ciało, które przecież w czasie opętania było umęczone, jako żertwę, jako ofiarę za innych. Ale to już jest taki najwyższy poziom wiary, zaufania. Ojcowie Kościoła rzeczą dalej. Antychryst będzie tak nieopisanie potężny i niezwyciężony, że świat jeszcze takiego nie widział, tak rzecze święty Ireneusz. I tutaj autor dodaje w nawiasie, wówczas jeszcze nie wiedziano, że będą satelity, systemy nadzoru, telekomunikacja, radary, rakiety, samoloty ponaddźwiękowe i tak dalej. W ciągu wieków walka z Kościołem, co nie oznacza oczywiście, że to, co wymieniłem, to pochodzi od złego, że cała technika pochodzi od antychrysta. Nie o to chodzi, tylko to ta potęga ojcom Kościoła się nie mieściła w głowie i tak jakby się nie mieściło im w głowie to, co by dzisiaj zobaczyli, czyli satelity, telefony komórkowe, internet i tak dalej, w tym znaczeniu. W ciągu wieków walka z Kościołem miała miejsce jedynie w poszczególnych krajach. Można zatem powiedzieć, że toczyła się w różnych odrębnych miejscach. Natomiast ostatnia walka będzie miała charakter powszechny, a więc obejmie cały obszar globu, na który dotarła Ewangelia, ponieważ będzie ją prowadził jedyny władca ziemi. Chrystus głosił dobrą nowinę, antychryst będzie głosił złą nowinę. Za pomocą współczesnych wynalazków, telewizji i innych środków masowego przekazu, dodaje autor, łatwo mu będzie w kilka chwil rozsyłać swoje rozkazy na cały świat i despotycznie wymuszać ich wykonanie. Antychryst, nawet nie antychryst, po prostu diabeł posługuje się też fake newsami, fejkowymi informacjami, kłamstwami, manipulacjami. Wszystko to, co nie jest prawdą, te wszystkie fejkowe strony internetowe, memy i tak dalej, niesprawdzone informacje, to pochodzi od diabła. Również święty Augustyn mówi, prześladowanie przez antychrysta będzie ostatnim, jakie Kościół święty na całym świecie będzie musiał znosić ze strony królestwa szatana. Antychryst jako władca świata przez 3,5 roku będzie mógł toczyć szaloną walkę przeciw chrześcijanom, przy czym zwraca uwagę fakt, iż jest to akurat tyle, ile trwał okres nauczania Chrystusa. Prorok Daniel w 7 rozdziale 25 wersecie zaznacza, będą oni, czyli święci, czyli my wierni chrześcijanie, wydani w jego ręce aż do czasu, jeden rok, czasów i połowy czasu, czyli ten czas to jest jeden rok, czasów, czyli to są kolejne lata, bo czas to jest jeden rok i połowa czasu, czyli pół roku. Czyli 1 plus 2 plus pół to jest 3,5. Tą samą rachubą czasu prorok Daniel posługuje się w 12 rozdziale swojej księgi, a święty Jan Ewangelista w 12 rozdziale księgi Apokalipsy w 14 wersecie, w którym mówi o czasie, który niewiasta, czyli Kościół spędzi na pustyni, również odnosi się do tej prawdy. Aluzja do ucieczki, tutaj autor dodaje w nawiasie, na pustkowie, którą wielu chrześcijan będzie się ratowało przed prześladowaniami przez antychrysta, to będzie aluzja właśnie do czasów, kiedy będziemy próbowani, kiedy nasza wiara będzie wystawiona, że tak powiem, na ogromną próbę, tak jakbyśmy się znaleźli na pustyni i zostaje nam tylko zaufać temu, kto może przez tę pustynię nas poprowadzić, czyli Bogu. W innym miejscu mówi, że niewiasta, czyli kościół, będzie żywiona na pustyni przez 1260 dni. Miasto Święte, kościół, będzie deptane przez 42 miesiące, a bestii, antychrystowi, będzie dana władza na 42 miesiące. Tutaj warto przeczytać rozdziały 11 i 13 Księgi Apokalipsy. Liczba dni jest objawiona również w Księdze Daniela. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, czyli ofiara mszy świętej, czyli kiedy nie będzie na co dzień sprawowana msza święta, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie 1290 dni. Rozdział 12, werset 11 Księgi proroka Daniela. Gdyby jednak okresy rządów antychrysta potrwały dłużej, żaden chrześcijanin nie pozostałby przy życiu. Dlatego Chrystus mówi, gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał, lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 24, werset 22. Święty Chryzostom zaznacza. Ciemiężenie przez antychrysta będzie wprawdzie nadzwyczaj gwałtowne, lecz nie będzie trwało długo. W ciągu owych 3,5 lat będzie panowała taka nędza, jakiej na ziemi nigdy jeszcze nie było. Spełnią się słowa Chrystusa z Ewangelii według świętego Mateusza. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Prorok Daniel w rozdziale 12 głosi, wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej, a gdy tylko będzie się musiał spieszyć, ponieważ będzie miał niewiele czasu, stąpi na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. Księga Apokalipsy, rozdział 12, werset 12. W ciągu tych 3,5 lat najgorszych prześladowań wielu chrześcijan, biskupów i kapłanów będzie się ratowało ucieczką. Wspomina o tym Księga Apokalipsy, gdzie jest mowa o tym, że niewiasta, czyli Kościół, zbiegła na pustynię. To tyle na dzisiaj, dość dużo tej treści. Pamiętajmy, żeby też nie wpadać w taką sensacyjność, jeżeli chodzi o te wszystkie obrazy, jakimi posługują się ojcowie Kościoła. Pamiętajmy, że te fałszywe znaki i cuda, którym się będzie posługiwał antychryst, to są już te wszystkie pokusy, którymi posługuje się diabeł, które pakuje owe pokusy w takie, prawda, kolorowe, przyjemnościowe pudełeczka, tak żebyśmy tę pokusę chapnęli. To znaczy szatan zawsze się posługuje, używając współczesnego języka, hejtem, czyli nienawiścią, gniewem, posługuje się fejkiem, czyli manipulacją, czyli wiadomościami niesprawdzonymi, czyli mówiąc krótko kłamstwami, bo jest przecież ojcem kłamstwa i szatan chce nas karmić kielichem demonów, jak to mówi Ewagriusz z Pontu, czyli gniewem. Pycha rodzi nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo rodzi bunt. Bunt rodzi gniew. Gniew rodzi nienawiść. To jest bardzo prosta droga duchowa, moralna do zatracenia. Tę drogą poszli Adam i Ewa, a jeszcze wcześniej na tę drogę weszli aniołowie, którzy stali się później upadłymi aniołami zwanymi demonami. Non serviam, nie będę służył. Czyli pycha, nieposłuszeństwo, bunt, gniew, nienawiść. Dzisiaj wszystko to właściwie charakteryzuje współczesny świat. Współczesnego człowieka, bo to świat to jest niewinny. To ludzie, nawet nie ludzie, to człowiek charakteryzuje świat. To wszystko już się dzieje w niezwykłej intensywności. Powtórzę raz jeszcze, zobaczcie, ile między nami katolikami jest nienawiści i gniewu. Zobaczcie nawet, jak kapłani między sobą walczą. I tutaj też, no, może nie powinienem tego mówić, ale powiem. Kapłani upominają się na przykład publicznie przez publikowanie jeden na drugiego filmików, prawda, na YouTubie. No, może warto jednak najpierw w cztery oczy porozmawiać. Ja wiem, że w ten sposób można sobie zbudować jakąś publiczność, jakąś oglądalność, no ale chyba nie o to chodzi. My, świeccy, Nie chcemy kościoła, w którym kapłani między sobą walczą. No chyba, że wy chcecie. Ja nie chcę takiego kościoła. My chcemy kościół, który mówi tak, tak, nie, nie. Chcemy kapłanów, którzy nas prowadzą do Chrystusa, a nie walczą między sobą. Oczywiście zawsze ta walka była, zawsze te nieścisłości, jakieś różnice zdań były między chociażby Pawłem i Barnabą. Czytamy o tym w Księdze Dziejów Apostolskich w 15 rozdziale, szczególnie w końcówce 15 rozdziału, kiedy się przecież Paweł i Barnaba rozdzielili. Oczywiście to było, no ale na Boga, nie publikujcie księża na siebie nawzajem filmików na YouTubach, tylko może najpierw, przepraszam jako świecki, że zwracam na to uwagę, ale ktoś powie, o ty świecki, nie, zamknij się, no, przepraszam, że o tym mówię, ale no nie wiem, może podzielacie moje zdanie. Znaczy najpierw, zanim księże jeden czy drugi opublikujesz na tego czy innego księdza jakiś filmik, to może zadzwoń do niego. Myślę, że macie do siebie kontakty. Aż tak wielu was księży nie jest, ileś tam tysięcy w Polsce, jednak znacie się. Zresztą można bardzo łatwo dzisiaj numer telefonu do tego czy innego kapłana zdobyć, dzwoniąc do kuric. Zresztą co ja bym takie rzeczy opowiadał i tłumaczył. To znaczy my świeccy nie chcemy oglądać wojny między kapłanami. Nie chcemy oglądać podziału w kościele na kościół, nie wiem, tylko uwielbiający albo tylko pokutujący. Nie ma kościoła tylko uwielbiającego albo tylko pokutującego. Kościół jest i uwielbiający, i pokutujący. Kościół jest jeden, bo chrzest jest jeden, bo Bóg jest jeden. Przepraszam za tę wstawkę. Możecie mnie tam w komentarzach ostro pojechać. Przepraszam bardzo, że mi się to wyrwało z serca, ale już dawno to za mną chodziło. Bardzo przepraszam, jeżeli kogoś tym komentarzem teraz na koniec uraziłem, przeraziłem, dotknąłem. Tak, jestem człowiekiem zarozumiałym, pysznym, oczywiście, że tak, mam jeszcze wiele, wiele innych, dużo gorszych grzechów. Ale skoro to mówię i jeszcze tego, no bo mówię i będę to jeszcze montował, a słyszycie to, czyli to wyrenderowałem i opublikowałem, to znaczy, że świadomie i dobrowolnie ten komentarz zostawiam w tym filmiku. A nas, was wszystkich zapraszam na codzienny różaniec o godzinie 5 rano tutaj na kanale. Ciekawe jest to, jeżeli chodzi o kanał Moc Słabości, że wspierają nas księża przede wszystkim spoza Polski, w większości. Z Niemiec, jeden bardzo ważny kapłan. Ojciec Nazar Lanko z Ukrainy, kapłan z Białorusi, kapłani z Francji, misjonarze z Kamerunu chociażby. Ciekawe, nie? Że w tej drodze tutaj na kanale Moc Słabości idą za nami kapłani z tych miejsc, w których Kościół w jakiś sposób już przegrał. Może rzeczywiście nam w Polsce tutaj jest za dobrze, może rzeczywiście Kościół Polski dopiero przejdzie. Katarzis, oczyszczenie. I skończy się, że tak powiem, wojowanie między sobą, a zacznie się wojowanie o zbawienie dusz. My, owieczki wierni, potrzebujemy pasterzy. No, bo tak chyba jest. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.